Ucho na świat przypomina, że są różne piękne miejsca, które nie są tak bardzo daleko, które można odwiedzić chyba w zasadzie o każdej porze roku, chociaż miesiące chłodne, a tym bardziej zimowe, nie są najlepsze na skalne miasto, ale jeżeli ktoś jest odważny, może spróbować, a jeżeli nie, to jest plan na wiosnę i na tę cieplejszą porę. Małgorzata Paszko, nauczycielka z zamiłowania, ale też osoba wielu talentów, w skalnym mieście bywa od czasu do czasu? To jest takie miejsce, do którego się wraca, czy to jest miejsce na raz i już wystarczy?
To jest miejsce, do którego wrócę i pozwolę się nie zgodzić z przedmówczynią, ponieważ uważam, że zimą jak najbardziej powinnam tam pojechać, tak? Skoro dzisiaj były Dolidy zamiast Florydy z zimną wodą od stóp do prawie głów, to myślę, że skalne miasto jak najbardziej. Oczywiście trzeba się inaczej przygotować niż latem. Byłam latem, gdy dzikie tłumy przebiegały przez skalne miasto, ale były też momenty względnej dyskrecji. Da się tam pojechać tak przez cały rok.
Wróćmy do naszych Dojlit. To dlatego, że jesteś fanką morsowania.
Tak.
Czy to jest też jakaś taka turystyczna atrakcja, którą można wykorzystać w różnych miejscach, które znasz, a które można by było polecić tym, którzy chcieliby rozpocząć jakieś swoje morsowanie w sposób taki z przytupem?
Jak najbardziej. Na przykład... Nie udało mi się w Kijowie tego zrobić, niestety. Ale to chyba ze względów bezpieczeństwa. Trochę się bałam jeszcze. Ale wszystko przede mną, mam nadzieję, przy tej całej sytuacji.
A z ulubionych rzek podlaskich, która się nadaje do morsowania, bo już zima idzie, to może polecimy coś fajnego w Supraśli. Wiem, że się ludzie kąpią.
Tak, ale to dno w Supraśli nie sprzyja morsowaniu. Tak naprawdę moim ulubionym miejscem jest Świnobród. To jest miejsce, z którego pochodzi moja rodzina, w zasadzie z Sokola Białostockiego, gdzie przepływa właśnie rzeka Świniobród i tam jest niewielki, tak zwany zimny wodospad.
To może być fajne, nie wiem czy przyjemne, ale powiedzmy sobie, że są fani i że można uznać to za atrakcję turystyczną. Czy skalne miasto ma jakieś takie wyjątkowe cechy? Powiedzmy, że to jest w Czechach w ogóle. Czy te czeskie cechy są na tyle charakterystyczne, żeby sobie to zapisać? Czy czyha tam jakieś niebezpieczeństwo?
Oczywiście przez Mysią dziurę tak zwaną w skałach, której szerokość to jest tylko 50 centymetrów, nie przejdzie każdy z nas. Dietetycy powiedzieliby, że to bardzo dobrze, że nie każdy z nas przejdzie tamtędy. Rzeczywiście ludzie z psami, rowerami poruszali się tam jak najbardziej. Z większymi, mniejszymi problemami. Dużych przeszkód nie ma. W przypadku skalnego miasta w Adrespach nie. Gorzej jest z teplickimi skałami, ponieważ tam te trasy nie są tak łatwe. To nie są już takie typowe trasy turystyczne. Natomiast jest to atrakcja w pełni komercyjna w tej chwili, co niewiele jej ujmuje. Ponoć poza sezonem jest tam mało ludzi. Ja miałam niestety okazję być tam w lipcu, gdy ludzi było bardzo, bardzo dużo. Nie przeszkadzało mi to w znalezieniu takich ścieżek również, gdzie dało się w ciszy i spokoju zobaczyć i to lazurowe jeziorko pomiędzy skałami i zobaczyć również te wszystkie wzniesienia. Teraz myślę o wyprawie zimowej. Niestety nie da się tam morsować. Nie można tam morsować podobnie jak nad Morskim Okiem, co nie oznacza, że w pobliżu nie ma strumieni, które sprzyjają morsowaniu jak najbardziej. Czesi nie morsują tak masowo jak my od paru lat, ale po polskiej stronie, bo przecież Adrespach to jest 12 km od granicy polsko-czeskiej, można morsować.
Małgorzata Paszko zabiera nas dzisiaj do skalnego miasta, kierunek Czechy. Ale co to tak naprawdę jest skalne miasto? Kto tam mieszka w tym skalnym mieście?
Miasto jest miastem tylko z nazwy. Jest to łudzące. Łudząco podobne do ponoć meksykańskich skalnych miast typu Cancun i tak dalej. Nie wiem, nie byłam jeszcze. Podczas wszystkich wojen rzeczywiście mieszkańcy się tam chowali. W 1824 roku miał tam miejsce wielki pożar roślinności i ludzie zaczęli masowo wchodzić do skalnego miasta. Skalne miasto potwierdza, że Czesi mogli mieć morze i dostęp do morza, ponieważ skalne miasto uformowało się dlatego, że tam po prostu był praocean. To skalne miasto uformowało się 89 milionów lat temu, czyli bardzo, bardzo dawno.
Co to naprawdę jest skalne miasto? To jest atrakcja zupełnie przyrodnicza, miejsce, do którego trzeba wejść i tam pobyć? Czy gdzieś chodzimy, zwiedzamy, na coś konkretnego patrzymy?
Patrzymy przede wszystkim na wysokie skały z piaskowca, uformowane właśnie wtedy, kiedy to morze się cofało. One wszystkie są, powiedzmy, tak gładziutkie, jak większość skał z piaskowca. Uformowały się dzięki temu, że to morze wpływało i wypływało, czy praoceny, jak niektórzy go nazywają, po czym te drobinki piasku ponoć się skleiły. Takie są przypuszczenia. Oczywiście legenda mówi również, że jest to kara od bogów, którzy uznali, że Czesi pozwalają łupieżcom najeżdżać na ich miasta i wszyscy ci ludzie, którzy pozwalali łupieżcom najeżdżać na bogate czeskie miasta, zostali zamienieni w te skały. I nazwy tych skał też są bardzo ciekawe.
A jakie to są nazwy?
Kochankowie, Milenci, albo na przykład dzban, albo rękawica, czarcia studnia. Nie znam czeskiego aż na tyle, żeby tutaj się nim popisywać, ale te wersje czeskie są dużo ciekawsze niż polskie.
No tak i ćwiczenie naprawdę. Dla wyobraźni.
Ćwiczenie dla wyobraźni. Ciekawą nazwą jest starosta plus starościna na przykład, ale tak naprawdę chyba te nazwy wynikają z obserwacji tego, jak te skały wyglądają, ponieważ ich kształty też są bardzo ciekawe. Rękawice to jest 7 rękawic, które rzeczywiście można by było traktować jak takie dłonie w grubych rękawicach. Może predatora. Bardzo twórcze są te nazwy. Wynikające jest po prostu z obserwacji, z tego jak te skały się uformowały, jak te kaniony wyglądają, a ewentualnie jak pada na nie światło i wtedy zmieniają trochę swój wygląd również.
Kierunek Skalne Miasto to jest takie miasto, w którym nikt nie mieszka, ale za to legendy tam mieszkają. Czechy, wędrujemy tam z Małgorzatą Paszko. Jak się w ogóle do Skalnego Miasta dostać? Czy to jest sprawa prosta? Czy trzeba wsiąść w samochody, pociągi i jeszcze piechotą dojść hen i się przygotować na wysiłek fizyczny duży?
Tak naprawdę podjechaliśmy samochodem pod samo wejście do Skalnego Miasta. Z prostego powodu, ponieważ byliśmy wtedy we Wałbrzychu w poszukiwaniu Złotego Pociągu oczywiście i Zamku Książ, tak? I miasta stworzonego pod Zamkiem Książ przez Hitlera. I tam usłyszeliśmy o Skalnym Mieście. Oczywiście też stacja kolejowa jest pod samym wejściem do Skalnego Miasta. Jest to atrakcja tak skomercjalizowana, że można dojechać na różne sposoby. Prowadzi tam kręta górska droga, ale nie jest zbyt skomplikowana. 12 km od granicy, 25-26 km od Wałbrzycha. Z Wrocławia również dojeżdża pociąg w sezonie letnim. Nie wiem, czy nie jest zbyt dużym ryzykiem jazda tam samochodem zimą, ze względu na to, że mimo wszystko trzeba troszeczkę podjechać pod górę. Ale ludzie tam dojeżdżają, tyle tylko, że inaczej się przygotowują do wyprawy zimowej. Ci, którzy się tam wspinają, również przygotowują się w inny sposób. Ja bym chyba nie ryzykowała wspinaczki na Piaskowiec, bo mówi się, że ci, którzy ryzykują te wspinaczki, obmierzają bezpieczeństwo tych skał z Piaskowca tym, jak łatwo się spada, czy miękko się spada. Nie wiem, ile jest w tym przechwałek, ale myślę, że jest to całkiem prawdopodobne, że łatwo jest spaść. To nie jest twarda skała.
Ile sobie zarezerwować czasu na zwiedzanie tego miejsca?
Jeżeli chodzi o samo Skalne Miasto Adrespach, czyli adrespachskie Skalne Miasto, to wystarczyłoby ponoć według przewodników do 4 godzin. Mi to zajęło 11 i uważam, że mogłabym tam siedzieć i patrzeć szczególnie na lazurowe jeziorko, w którym pływają ryby. Jest tak przeźroczyste jak morskie oko chociażby, natomiast ma niepowtarzalny kolor.
Czy tam na miejscu są jakieś udogodnienia, które pozwolą nam, turystom, właśnie spędzić tam więcej czasu, wypić sobie jakąś kawkę? Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe w górach.
Jest to możliwe, ponieważ to są trasy, ścieżki, kładki, stopnie, 300 stopni, 180 stopni do jeziorka Adrespaskiego. Można przepłynąć się łódką, gdzie czescy flisacy opowiadają niesamowite historie, jak to Czesi, prawda? Oczywiście zatopiony jest po pierwsze diabeł Boruta w tej wodzie i te historie też nas ujmują. Ja byłam z dziećmi i nie wiedziały, jak podejść do tych historii, ponieważ pan flisak potrafił na przykład zrobić nagły zwrot, prawda, akcji i powiedzieć, że za chwilkę napadnie na nas diabeł Boruta i tak dalej. Wobec tego bardzo się nam to podobało, czy powiedzmy zatopiony krecik w jeziorku też był dosyć specyficzny, ale okazywało się, że wszystko jest dobrze, że ktoś krecika szybko uratował. Także oni są przygotowani na bardzo różnego turystę. również niepełnosprawnego turysta. Osoby, które mają słabszą kondycję fizyczną, są proszone o to, żeby nie wchodziły na pewne atrakcje. Natomiast rzeczywiście te udogodnienia dla wszystkich turystów istnieją, ponieważ to skalne miasto zostało stworzone ponad 200 lat temu przez barona Nachodnego, który wykupił po prostu cały ten obszar. To jest największe skalne miasto w Czechach, ma 1800 hektarów, czyli dosyć dużo. Łączy się z Teplickimi Skałami i te Teplice to jest kolejne skalne miasto, ale już bardziej dzikie. To jest to miasto, gdzie kręcono część zdjęć do Opowieści z Narni.
Na świecie jest bardzo wiele skalnych miast, tak zwanych skalnych miast. Niektóre niestety są tak bardzo daleko, że to jest wyprawa dłuższa niż do Czech, ale bardzo fajne tego typu atrakcje turystyczne możemy znaleźć w Czechach. Skalne miasto takie odwiedziła Małgorzata Paszko, między innymi po to, żeby się pozachwycać takim ewenementem przyrody, ale to nie jest tylko pomnik przyrody w pewnym sensie.
Są tam zakamarki przyrodnicze związane z historiami przeróżnymi. Jest to rezerwat przyrody, to jest jedna rzecz, wobec tego nie możemy się wykąpać w jeziorku, chociaż nas bardzo korci. Nie możemy zrywać ani kwiatów, które są pod ochroną. Jest tam ponad 300 gatunków roślin, tak zwanych pierwotnych. Jest tam trochę borsuków, można spotkać tam żmiję zygzakowatą, która występuje bardzo rzadko. To oczywiście są góry stołowe, wobec tego ta roślinność nie różni się od tej, która występuje w górach stołowych, natomiast ze względu na to, że to jest rezerwat, to ona tam po prostu przetrwa. To prawie 2000 hektarów samego miasta skalnego Adrspach, czyli skał, kanionów, poręczy, które wykonał jeszcze baron Nachodny, kupując ten teren. To również ścieżki turystyczne. Tam jest 5 ścieżek turystycznych, oznaczonych oczywiście kolorystycznie. Bardzo dobrze oznakowanych, tak żeby turysta wiedział, w którą stronę iść. Po polsku, niemiecku, oczywiście czesku, co budzi zawsze duży uśmiech, kiedy się odczytuje z dziećmi po czesku te nazwy. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe, jak Czesi sobie nazywają poszczególne elementy i jak my to przekładamy na polski. Nie jest to już tak zabawne. Natomiast sam język czeski też budzi zawsze jakieś takie emocje. Czy można usiąść i zjeść? Tak, ja oczywiście szłam z zupą w termosie, jak to ja, ale tuż obok wejścia znajdują się knajpki, takie maleńkie czeskie knajpki. Znajduje się knajpa Pochodny, gdzie jest niesamowity żyrandol stworzony z piór, skałek. Przepyszny czeski smażony ser. I z tego, co czytałam, to jeszcze w okresie romantyzmu, bo wtedy odkryto skalne miasto, pod wielkim wodospadem można było usiąść, właśnie napić się kawy, skosztować czegoś pysznego i posłuchać gry na lirze.
Bardzo romantyczna wersja wydarzeń. Czy Czesi stawiają w związku z skalnym miastem na jakąś konkretną legendę, czy eksponują jakiś jeden wątek historyczny z nim związany?
Ponieważ Goethe zakochał się w 1824 roku w skalnym mieście, był tam wielokrotnie, to również znajduje się tam po piersie Goethego. Znajduje tam się odpowiednia tablica informacyjna, skała Goethego, ale tuż obok jest kapliczka ofiar gór, gdzie rzeczywiście tak pokazane są bardzo wyraźnie te osoby, które w górach zginęły. Dosyć ciekawym miejscem jest też wodospad, ponieważ tam się zaleca pocałunek. Tak samo pod skałą Kochankowie, czyli Milenci, zaleca się pocałunek. Także to są takie romantyczne elementy krajobrazu. Bo te strumyczki, które pomiędzy tymi wszystkimi wielkimi skałami przepływają, są tak ciche, a jednocześnie dają taką ogromną pokorę wobec gór jako takich, że warto się troszeczkę zagłębić w tę historię, pomyśleć nad tym, jak bardzo potrzebujemy takich miejsc, w którym zachowa się to, co jest pierwotne.
Skalne miasto brzmi bardzo tajemniczo, potrafi brzmieć bardzo romantycznie. W ten sposób, kierując się na najbliższe skalne miasto, możemy wylądować w Czechach, ale raczej dojechać do Czech. Może tak będzie bardziej precyzyjnie. Małgorzata Paszko tak zrobiła latem, kiedy wielu ludzi podróżuje w tamte strony. I skalne miasto jest też dla nas Polaków miejscem o tyle przyjemnym, że tam jest przyroda pierwotna i ceny też takie trochę bardziej pierwotne. Czyli nie zubożyjemy straszliwie, jeżeli wybierzemy tę atrakcję turystyczną.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tym momencie będziemy skazani, albo na szczęście będziemy skazani na to, żeby zwiedzać to, co jest bliżej nas. Ze względu na koszty, ze względu na bezpieczeństwo. Wybór skalnego miasta był bardzo dobry, ale też trochę podyktowany tak zwanym podziemnym miastem pod Zamkiem Książ. To tam się dowiedzieliśmy o skalnym mieście. Udaliśmy się tam z Wałbrzycha. Jest to niewielka odległość. Dosyć łatwo sprawdzić na stronie internetowej od paru lat system rezerwacji. Taka cena dla całej rodziny, w naszym przypadku pięcioosobowej, to jest około 60 zł. Sam wstęp. Później oczywiście jest adres Paskie Jeziorko, na które może nas zabrać flisak. My byliśmy na tak zwanej polskiej łodzi. Ten bilet trzeba kupić tam na miejscu. Nie ma takiej możliwości, żeby kupić bilet i wsiąść w łódź online. Niektórzy mówią, że około 2 tygodni czekają na bilet na tę łódź w Lisacku. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ponieważ myśmy kupili, jak to zazwyczaj ja, z wyprzedzeniem bilety. Wobec tego dosyć łatwo się tam dostaliśmy. To była wycieczka, która trwała 20 minut.
Była przyjemna?
Bardzo.
Czy warto zabrać dzieci i w jakim wieku to może być fajna atrakcja dla najmłodszych?
Myślę, że od 3 roku życia jak najbardziej.
Czy to jest taka trochę ścieżka edukacyjna, czy to jest rzecz przyjemnościowa dla ludzi, którzy w ogóle wybierają takie kierunki, gdzie jest dużo natury, dzikości, czy takich impulsów dla wyobraźni silnych?
I impulsów dla wyobraźni, i pewnych doznań, i takiej historii tego miejsca, niezgłębionej, niezbyt dobrze również opisanej, skomercjalizowanej dopiero kilka lat temu na dobrą sprawę. I przede wszystkim dla tych, którzy łakną piękna gór i trochę egzotyki, bo jednak wygląd skalnego miasta, szczególnie brama gotycka, przypominający głównie miejsca, które kojarzą mi się z Aztekami, może zaskakiwać tym, że jest to tak naprawdę środek Europy.
Jeżeli skalne miasto już nas nacieszyło, czy możemy zostać dłużej w tych okolicach i znaleźć coś równie ciekawego?
Tak, jest to zagłębie tak zwanych Trzech Zamków, Adrospach również ruin skalnego zamku, obok skalnego miasta, klasztoru bromowskiego, Muzeum Modeli Papierowych jest również niedaleko.
Ale modeli papierowych czego?
Budowli, przedmiotów codziennego użytku. Można zwiedzić browar Bromow, pustelnię Iwanicką obok i kopalnię Bohumir, ale ja bym się przeniosła tutaj na polską stronę, ponieważ na polskiej stronie, 7 kilometrów od granicy z Czechami, znajduje się tak zwana kraina krasnoludków. To również jest kraina skalna, wypełniona piaskowcem, natomiast wszystkie kształty nazwane są nazwami zwierząt, ponieważ kształty rzeczywiście kojarzą się ze zwierzętami. Jest to tylko namiastka skalnego miasta w Czechach, ale też warto zobaczyć te atrakcje. Jest przygotowane miejsce pod ognisko, małe strumyczki. Jest to miejsce bezpłatne, gdzie dostęp może mieć każdy z nas w dowolnym momencie przez całą dobę. Skalne miasto to godzina 8-18 w sezonie zimowym 9-16. Ten rezerwat głazów krasnoludków w Gorzeszowie, czy gorzeszowskie skałki, jak sama nazwa wskazuje, skałki, a nie skały, to jest już zupełnie inna wersja tych skał, które się uformowały z piaskowca przy cofającym się morzu. Przyrodniczo bardzo podobne.